nie wiem, może na szkoleniu są jakieś.
Drodzy Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Nie ma nas tutaj za dużo, widzę, ale forum Rady jest. Otwieram 35. sesję Rady Gminy Gardeja. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, Pana Wójta, pracowników urzędu oraz kierowników jednostek, dyrektora, Państwa sołtysów oraz mieszkańców. Pozwolicie, że dalej będę prowadził obrady na siedząco. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie początku obrad. Punkt trzeci. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty. Interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt szósty. Zapytania sołtysów. Punkt siódmy. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt ósmy. Informacja o przygotowaniu do okresu zimowego 2017-2018. Druk gminie Gardeja. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwał. Podpunkt A. W sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w części obręg geodezyjny Gardeja, gmina Gardeja. Podpunkt B. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki numer 22/7 i 23/66 oraz działki numer 22/2 obręg geodezyjny Jaromierz 005 gmina Gardeja. Punkt C. W sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej gminy Gardeja. Punkt D. W sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej gminy Gardeja imienia Janusza Korczaka. Punkt E. W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Punkt F. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok. Punkt G. O zmianie uchwały nr 37/200/2014 Rady Gminy Gardeja, Rada Gminy w Gardei z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Gardeja. Podpunkt H. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Gardeja. Podpunkt I. W sprawie uchwały nr 27/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2017 rok. Podpunkt J. O zmianie uchwały nr 27/136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Punkt 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 11. Zapytania i wolne wnioski. I punkt 12. Zamknięcie obrad sesji. Czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Na 15 radnych obecnych jest 12. Stwierdzam prawomocność naszych obrad. Punkt 3. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę Panie Wójcie o przedstawienie tego sprawozdania.
Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Chciałem przedstawić sprawozdanie działalności wójta gminy Gardeja pomiędzy sesjami od 26 października do dzisiejszego dnia, 29 listopada. Z tego co wiem, to chciałbym zmienić sprawozdanie, które by dotyczyło między innymi wykonania czy wykonywania poszczególnych inwestycji oraz uchwał Rady Gminy. Jeżeli Państwo pozwolą, o wysłuchanie serdecznie proszę. 26 października podpisany został akt notarialny dotyczący wykupu działki po drodze gminną Otłowiec Cygany. 27 października organizacja turnieju piłki nożnej imienia żołnierzy wyklętych na obiektach szkoły podstawowej w Gardei. Udział w tym turnieju brały drużyny z powiatu kwizyńskiego, 29 października, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei, spotkanie z seniorami z gminy Gardeja. 4 listopada w Otłowcu brałem udział w podsumowaniu polowania w ramach Święta Myśliwych Hubertus. 9 listopada udział w konferencji podsumowującym powiatowe ćwiczenia obronne kryzys 2017. 10 listopada brałem udział w wieczornicy z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Strumieniach. 11 listopada były obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Złożyliśmy wieńce przed tablicą pamiątkową przy kościele świętego Józefa w Gardei. 13 listopada w Urzędzie Gminy Gardeja brałem udział w zebraniu z Pomorską Izbą Rolniczą, gdzie omawiana była kampania wyboraczana, obrót ziemią w powiecie krydzyńskim w województwie pomorskim. 15 listopada Urząd Gminy Gardeja brałem udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania. 17 listopada w świetlicy wiejskiej w Cyganach odbył się wieczór poezji patriotycznej z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej w Cyganach oraz mieszkańców. 21 listopada złożyłem podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 23 listopada odbieraliśmy inwestycje budowa chodnika w Rodzaniach wraz z małą infrastrukturą. To było w porozumieniu ze starostwem powiatowym. I drugi etap chcemy kontynuować w 2019 roku. 24 brałem udział w wieczorze poezji z udziałem uczniów z okazji Święta Listopadowego. Uczniów, nauczycieli, rodziców, mieszkańców w Szkole Podstawowej w Morawach. 27 brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzeganie Prawa i Porządku. I wczoraj, 28 również udział w pracach Komisji Budżetowej. Wszystkie komisje były na posiedzeniu. To się odbywało w Urzędzie Gminy Gardeja. Teraz pokrótce, tylko powiem króciutko dotyczące informacje dotyczące bieżących inwestycji. Jeżeli chodzi o przebudowę oczyszczalni ścieków w Gardei, jest to dla nas chyba największa inwestycja w historii gminy Gardeja. Pięknie jest realizowana, taki mały tylko był poślizg ze względów czysto warunków atmosferycznych, ale teraz to już widać, tą inwestycję w pełnej krasie, już tam mamy zdjęcia, można jechać, zobaczyć, umówić się z kierownikiem zakładu, ze Zbyszkiem Frymarkiem, ze mną lub z panem sekretarzem. Na dzień dzisiejszy, na ten rok przewidziany jest około 4 100 000 wydatkowania tych środków. Następnie, jeżeli chodzi o przebudowę wraz z budową stacji uzdatniania wody w Czarnym Górnym, składaliśmy wniosek, niestety nie był pozytywnie rozpatrzony. Były przede wszystkim brane pod uwagę zła jakość wody, jakaś warunkowa jakość wody dopuszczona i przyłącza, nowe przyłącza wodociągowe. Jak wszyscy wiemy, my mamy zwodociągowane, można powiedzieć, w tej chwili około 100%. Takie pojedyncze tylko przypadki są, gdzie korzystają mieszkańcy z własnych ujęć wodnych. Następnie opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardei. To była kwota 15 tysięcy, umowa z lipca na ten projekt i na mapki opiewa na kwotę 14 760 w trakcie realizacji. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej kanalizacji w Otłowcu była kwota 14 tysięcy. Zawarta umowa była 4 października na ten projekt na kwotę 7380 zł i te mapki, różne tam pozwolenia 2952 zł kosztowało. Dotacja następnie celowa, jeżeli chodzi o zakład gospodarki komunalnej na wodociąg w miejscowości Czarne Dolne, tam gdzie te budynki stoją za boiskiem, jeden i tutaj dalej, następne się budują przy ulicy Tysiąclecia, to jest 14 tysięcy, to zostało już wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Przy okazji uzbroiliśmy jeszcze inne działki, na których będą mogli budować domy nowi mieszkańcy naszej gminy. Następnie dotacja celowa udzielona Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gardei, no to teraz to jest świeże. Chodzi o awarię w Wandowie. W trakcie realizacji jest, tam musi być przewiew plus rury z 16 tysięcy z budżetu gminy. Modernizacja, ta droga, która do szkoły, do gimnazjum w Wandowie. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Tutaj ulica Sportowa, to jest dojazd do ośrodka Kamień, na plażę, gdzie mamy bardzo dużo turystów w okresie letnim i nie tylko. Jest Zakład Gospodarki Komunalnej, jest stadion.
Panie wójcie, ja bardzo przepraszam pana. Dokument, czyli to sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami otrzymaliśmy na komisji. No, mamy ten dokument i ja bym prosił, aby takie sprawozdanie, czy no nie wiem, powiedzenie to nam o inwestycjach, no może w wolnych wnioskach i albo od następnych, czy w wolnych wnioskach na tej sesji, czy od następnej, ale w sprawozdaniu, tak jak żeśmy tutaj rozmawiali na komisjach, no w szczególności realizację, czy stopień realizacji uchwał z poprzedniej sesji, które były podjęte na poprzedniej sesji, wniosków radnych, ewentualnie sołtysów, mieszkańców oraz interpelacje wnioski radnych. To nas najbardziej interesuje, a no, pozostałe sprawy, owszem, są też ważne, ale to może pan je zakomunikować w wolnych wnioskach i zapytaniach. Bo tak to no, szkoda naszego czasu teraz. My tu spotkaliśmy się po to, aby podjąć ważne decyzje. I to jest dla nas, dla Rady najważniejsze, aby podjąć uchwałę. A pozostałe sprawy no, są jakby na drugim planie.
Mi się wydaje, że to na równi bym położył te sprawy dotyczące mieszkańców, tych inwestycji, które dotyczą mieszkańców. I no, przeglądałem dokumenty, które tu pan zasugerował na komisji. I wójt, mi się wydaje, powinien przekazać te zadania inwestycyjne, ale także realizację uchwał. Jeżeli państwo radni nie chcą, żebym dalej kontynuował, oczywiście mogę przerwać.
No dobrze, możemy taki wniosek poddać pod głosowanie, ale to nie widzę tutaj sensu żadnego, tylko no nie bardzo się zrozumieliśmy, bo teraz wychodzi na to, że my o tych inwestycjach będziemy słyszeć co sesję. No to była jakaś pomyłka, no nic tam się nie zmieni, bo załóżmy stopień realizacji będziemy wiedzieć, jaki jest tych, a tym bardziej no o inwestycje możemy się zapytać na komisji. No nie ma żadnego problemu. Mieszkańcy też widzą, że jaki jest stopień realizacji inwestycji. No nie wiem, no jeżeli chce pan tutaj no jakby przedłużyć obrady, no to nie ma problemu żadnego. No możemy tutaj sobie dłużej posiedzieć i tyle, no. Ale no nie było to intencją, żeby panu tutaj odbierać jakiś głos, tylko żeby pan tutaj nam przedstawił stopień realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz wniosków, interpelacji. No myślę, że to ma sens jakiś. No wtedy żaden wniosek nie jest pominięty, bo Rady nie musi go powtarzać, czy sołtys nie musi go powtarzać przez 5 najbliższych sesji, bo wie, jaka jest realizacja tego wniosku.
Dziękuję za gościnność, dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania do sprawozdania? Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie. Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
Ja mam dwa wnioski. Pierwszy dotyczy tego, nie ma pani kierownik, szkoda, bo chciałem zapytać się. Mówiłem o tym, że jest taki rządowy program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący Maluch Plus. Wiem, że w tej chwili na stronie urzędu, ministerstwa, przepraszam, ukazał się chyba już wniosek i chciałem zapytać się, czy sprawa jest warta jakby tutaj zasięgnięcia informacji, czy sprawa jest warta jakby podjęcia w naszej gminie, czy jest to możliwe. Tam są środki, które można pozyskać. Są bardzo duże środki. W skali całego kraju to jest chyba około 400 milionów złotych. i tym razem właśnie również gminy, jednostki samorządu mogą się o te pieniążki ubierać, nie tylko organizacje pozarządowe. I drugi wniosek taki, który wczoraj na komisji omawialiśmy, bardzo bym prosił, jeżeli można w takim najszybszym czasie, ja wiem, że może zakupienie nowych przystanków, tylko wiatr przystankowych jest problemem, ale chociaż chwilowe postawienie tych, które gdzieś tam na poboczu są, to właściwie Karolewo i Czechówek, bo ludzie stoją, tak dzisiaj też spada. No i tak dodatkowo chciałem tylko poinformować, bo wczoraj też rozmawialiśmy na temat inwestycji. Pytałem się pana kierownika infrastruktury w starostwie. Niestety, jeżeli chodzi o drogę w Nowej Wiosce, no to jesteśmy na daleko pod krawędzią gdzieś tam tego pułapu osiągalnego dofinansowania i no mówił, żebyśmy nie liczyli na to, że dostaniemy te pieniążki, bo nawet jak będą zwiększane środki finansowe, to no po prostu nie załapiemy się na to. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
Ja tutaj się chciałam zwrócić do pana wójta z takim apelem od mieszkańców miejscowości Nowa Wioska, również Moraw. Myślę, że Sławek się ze mną zgodzi. Chodzi o sezonową kampanię buraczaną i o wywóz buraka z pól, które mają miejsce w naszych miejscowościach. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Te ciężarówki, które wywożą te buraki, często nie przestrzegają takich pewnych zasad ruchu drogowego i pieszego, szczególnie, że w tych miejscowościach, szczególnie między Morawami a Albertowym, nie ma tego chodnika. I naprawdę ludzie, ta droga jest obłocona i ludzie zgłaszają, że trzeba coś z tym zrobić. Może spotkać się z właścicielami tych gruntów, w jakiś sposób zainterweniować. Byłabym bardzo wdzięczna. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma interpelację? Bardzo proszę, radny Szyciński.
Ja chciałem się odnieść właśnie do wczorajszej komisji i tak zasugerować coś, żeby radni wnioski swoje i tam potrzeby w okręgach czy tam ludności zgłaszali do września. Usprawni naszą pracę, usprawni pracę pana wójta, skarbnika, żeby nie było później takich sesji jak ostatnio. Nawet niektórzy radni nie wiedzieli, co mają przeczytać i skąd wziąć te pieniądze. No to tego mówię, żeby to usprawnić. Niech zgłaszają wszyscy do końca września. Będziemy mieli sprawę jasną, klarowną i wtedy będziemy mogli dyskutować.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo z tymi wnioskami jest ten problem, że zgłaszane przez 10 lat one nie są nawet tutaj wpisywane do budżetu i wykonywane. To jest ten problem właśnie, a nie można się doczekać, aby wniosek został wpisany do budżetu. No to nie wiem, do kiedy my mamy składać. No przez 20 lat wniosek? No chyba nie sądzę, że to jest akurat dobry okres i krótki.
No ale czy ktoś w ogóle podejmował próby wcześniej i zgłaszał? Ja mówię, dopiero jestem pierwszą kadencję i z tego, co się nauczyłem, to na początku tam było, w kuluarach rozmawialiśmy, że chcemy to. Teraz wyszło jak wyszło. Niby komisje miały głosować, a później indywidualnie każdy sobie podchodził, jak chce to. Ja wniosek złożyłem wcześniej, we wrześniu i został zapisany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No widocznie ma pan tutaj większe poparcie u wójta. Dobrze, drodzy państwo, czy jeszcze są interpelacje i wnioski radnych? Nie widzę, bardzo proszę o odpowiedź.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Goście, interpelacja pana Łukasza. Myśmy rozmawiali o tym z panią kierownik, z pracownikami. Ja tam przyglądałem się temu. To na pewno nie będzie takiego dofinansowania, jak tam jest. Bo tu chodzi o żłobki przede wszystkim. No, na pewno to się wiąże z potężną kwotą i na razie nie przewidujemy, nie mamy w budżecie tyle pieniędzy, żeby z tego skorzystać. Może w przyszłości nad tym się pochylimy, ale jeżeli chodzi o panią kierownik, musiała pilnie wyjechać. No, ktoś tam z rodziny potrzebował pomocy medycznej, więc proszę, chciałem usprawiedliwić panią Małgorzatę Chęsicką i następnie wiaty Karolewo plus Czachówek, przecież my wczoraj mówiliśmy na komisjach o tym. Ale ja mówiłem wczoraj o tym, że na razie jeszcze nie jest skończona ta inwestycja. Nie wiem, czy państwo jadą, widzą. Ja to widzę. Jest jeszcze materiał, jak skończą, będziemy przenosić. Będziemy jedną zakupimy. Także. A i trzecie pytanie, nie pamiętam. Aha.
Znaczy, no, ale nie dostałem oficjalnie żadnej informacji od pana starosty, więc nie mogłem się wypowiadać. No, a następna sprawa, że być może starosta będzie składało w przyszłym roku. Pewnie będą chcieli złożyć, z tym, że już no, będą pewnie jakieś określone problemy. Następnie interpelacja pani Karoliny, wywóz buraków cukrowych. Tak, to prawda, szkoda, że no, ja poproszę policję, żeby bardziej tym się zajęła, bo my, no co my możemy? Tam jest droga powiatowa, tutaj droga wojewódzka, też było bałaganu. Wczoraj wracaliśmy, to naprawdę uważajcie. Dobrze, że przeczyściła to firma przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, zebrała pobocze. Nie wiem, czy państwo zauważyli. Od Gardei w kierunku Zebrdowa. Tam widziałem rejestracje poznańskie. I dużo, dużo zebrali tego pobocza, ale jeżeli jest pobocze, to nie znaczy, że tam jest dobrze wjechać. Bo jak jechał, artyści jechali na spotkanie w Morawach z dziećmi, myślę, że tam jest utwardzana, to było świeże błotko położone na poboczu i niestety musieli i się spóźnili około godziny. Także jutro poprosimy funkcjonariuszy o interwencję bardziej, żeby zwrócili na to uwagę. I to wszystko chyba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę wracać do zapytania sołtysów. Macie państwo sołtysi jakieś pytania? Bardzo proszę, sołtys z Jaromierza.
Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni goście. Ja mam do pana wójta takie pytanie, bo to telefony do mnie tam dzwonią jako do sołtysa z zapytaniem, czy prawda to jeszcze, że będzie we Wrocławku wybudowana chlewnia na 30 tysięcy sztuk? Ja nie wiem, jak im odpowiedzieć, bo ja pierwsze słyszę o tych mieszkańców z Jaromierza, bo ja nie mówię o Wrocławku, koło swojej miejscowości i właśnie dlatego ja pana się zapytam, czy to jest prawdą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, sołtys Rozaj, pan Tomasz Pisarek.
Dzień dobry, Tomasz Pisarek. Ja mam do pana wójta dwa pytania, tak naprawdę przez pryzmat mojej miejscowości, ale też dotyczące innych miejscowości. Pierwsze, ja już z panem wójtem rozmawiałem, ale też może pod rozwagę dla radnych. Czy istniałaby możliwość w przyszłości taka kwestia dofinansowania do nowo budowanych budynków do przyłącza do oczyszczalni. Bo w tej chwili, z tego co wiem, to jest dofinansowanie do jakichś tam kilku oczyszczalni tak zwanych ekologicznych, a nie ma dofinansowania do przyłączenia do istniejącej oczyszczalni. Nie wiem, ja to tylko daję pod rozwagę, bo mieszkańcy zgłosili się do mnie. I druga kwestia, oznaczenia dróg gruntowych, bo z tego co wiem, to zgłosiły mi to i straż, i pogotowie, że w chwili obecnej przechodzimy już pod numer 112 w Gdańsku. I jeżeli będziemy zgłaszać sprawy związane z interwencją policji, straży, pogotowia, to pracownik w Gdańsku dostanie, czy w Starogardzie dostanie tylko informację rodzajny, numer domu, nazwisko. Dotychczas, jak to się odbywało, to się dyspozytor dopytał, czy to jest przy boisku, za boiskiem, przy jeziorze, a w tej chwili takiego pytania nie będzie i służby, wiem, że tak jest to w gminie Kwizyn, że jak są drogi polne, jest tablica rodzajne 16 do 19. U nas czegoś takiego nie ma. Czy byłaby możliwość podjęcia takiej inicjatywy i tu mówię przez pryzmat Rozań, ale dla całej gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie.
Pierwsza interpelacja, zapytanie pana sołtysa Mieczysława Kapusty. Tą informację przekazałem byłemu sołtysowi z Wrocławka na wiosnę już. Przekazałem tą informację nowej pani sołtys. I w tej chwili jest taka sytuacja, że tu Czarnia, jest złożony wniosek na około 30 tysięcy, tak, zgadza się, plus biogazownia. W tej chwili sprawa jest w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tam uzupełniają jakieś dokumenty. Takie jest prawo, oni mogą składać. Ja jestem przeciwny tej budowie oczyszczalni. Pracowałem wiele lat w ośrodku Drawstwa Rolniczego, Ja nie widziałem takiej koncentracji jeszcze nigdzie. Gdzieś tam na filmie ze Stanów Zjednoczonych ktoś przywiózł, kiedyś moja koleżanka przywiozła mi, wręczyła ten coś no strasznego. I koncentracja powoduje taka, że pomimo tej biogazowni jednak ten brak jest po prostu uwarunkowań o ustawy o odorze przede wszystkim. Jeszcze chyba to specjalnie zostało zrobione. Na razie nie ma takiej ustawy. Może ktoś wprowadzi w końcu, bo to powoduje, że praktycznie buduje się okolica Żuromina. Co kawałeczek jest jakaś tuczarnia, albo jest hodowla drobiu. Wiem, że już podjęte kroki są przez rząd, żeby zlikwidować hodowlę zwierząt futerkowych. To z tego, co wiem, że mają to wyeliminować, żeby w Polsce nie było hodowli zwierząt futerkowych. Czy to będzie dalej, będziemy obserwować. W każdym razie ja jestem przeciwny, mam telefony od mieszkańców, te z Jaromierza, którzy kupili działki, chcą u nas mieszkać i powiedzieli, w takim wypadku my rezygnujemy tu z budowy. I ja jestem przy takiej koncentracji absolutnie przeciwny. Na pewno zrobimy spotkania z mieszkańcami w tej kwestii informacyjne, na jakim etapie to wszystko jest. Będzie bardzo mocno nagłośnione. Tam to jakoś tam napisane jest tak, że jakieś tam badania mają być robione, jakieś tam instytuty, coś tam takie jest. Wszystko pod przykrywką jakiejś nowelizacji, jakichś innych rzeczy, żeby uzyskać dofinansowanie pewnie. Także podkreślam jeszcze raz, jestem przeciwny budowie koncentracji takiego typu tuczarni czy innych obiektów, które będą zagrażały przede wszystkim mieszkańcom, ale i naszej gminie. Następne pytanie, jeżeli chodzi o oczyszczalnie przydomowe i przy nowo budowanych. W decyzjach o warunkach zabudowy, później już w zezwoleniu na budowę, nowi inwestorzy różnie tam wpisują. Pisują przydomową oczyszczalnię ścieków, wpisują przyłącze do istniejącej kanalizacji albo wpisują budowa szamba. I my nie możemy odbierać im tego. My na przydomowe oczyszczalnie ścieków praktycznie w 100% w ubiegłym roku i w poprzednich zabezpieczyliśmy, prawda? I w tym roku mamy na 14 bodajże 12, 14, 35 tysięcy złotych, bo to jest 2,5 tysiąca dofinansowania. Z tego co wiem, tam na razie jest zainteresowanie 5-6 osób. Więc później pochylimy się nad tym, jeżeli będzie taka sytuacja konieczna. Następnie oznaczenie dróg gruntowych. Oczywiście rozpoczęta była to oznakowywanie. Między innymi Czarne Małe. Tutaj prosiłem pracownika, żeby przygotował tablicę też na Rozajny. Wandowo na przykład. No i mamy Gardeja. Gardeja to akurat ulicę ma. To jest dobre, bo automatycznie to stawiamy te. No nie wszędzie w miejscowościach mieszkańcy chcą ulicy, ale naprawdę nie bójcie się, bo to jest bardzo korzystne dla danej wsi, dla sołectwa. Bo jest dana ulica jest, każdy musi mieć na domie swoim tablicę o numerze i wtedy jest na początku, na końcu, gdzieś na rozwidleniach są tablice informujące o nadaniu o danej ulicy, nazwie ulicy. Były takie spotkanie, było na przykład w Otłowcu kilka lat temu, chyba 4 lata temu, kiedy grupa mieszkańców chciała, żeby powstały nazwy ulic. Ale głosowanie było i zostało odrzucone. W Czarnym Dolnym akurat też są ulice. Było jeszcze później zebranie następne. Dołożyliśmy jeszcze ulicę Leśną. Na pierwszym zebraniu od razu wszyscy się wyrazili zgodę, bo musi być przede wszystkim najpierw wniosek mieszkańców na zebraniu wiejskim odnośnie właśnie nadania danej drogi, odcinka na nazwy ulicy. Także tak to wygląda i mówię, tablicę pracownikom mówiłem, żeby w ramach tych pieniędzy, które jeszcze tam posiada, aczkolwiek gro pieniędzy idzie niestety, ale idzie na drogi, które rozjeżdżają się nam. Tych odcinków naszych dróg mamy ponad 400 kilometrów. Prawie wszędzie dojeżdżają śmieciarki, pogotowie, straż pożarna dojeżdża. I to jest... potężne pieniądze idą w tym kierunku. Na razie na wszędzie, na asfalcie nas nie stać niestety, ale bo jest tyle tych dróg, że można byłoby dojechać do prawie do Katowic na tym odcinku. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję panie wójcie, to jeszcze sołtys z Rozajmy chciałby się dopytać czegoś.
Panie wójcie, bo mi chodziło o równe traktowanie, możliwość dofinansowania przyłączy do kanalizy tak zwanej ekologicznej, a podłączenia do istniejącej kanalizy. Czy można by to było potraktować na tej samej zasadzie? Bo to, że jest dofinansowanie, ja rozumiem to. I tylko czy można byłoby, jeżeli ktoś w tej chwili zaczyna budowę, on nie miał tej możliwości złożyć wniosku przedtem, jak ja to miałem, mam przyłączenie i jestem z tego bardzo zadowolony. Czy można by to było potraktować tak samo? I to przyłączę, i to przyłączę. Dziękuję.
Panie sołtysie, wybór przyłącza, jaka będzie forma, już mówiłem na porządku, zależy od inwestora. I on decyduje o tym i w tej chwili mówię, zabezpieczamy te środki, jeżeli złoży wniosek po nowym roku, za przyjęciu budżetu przez Radę, ogłosimy nabór i może złożyć i na pewno będzie pozytywnie to rozpatrzone. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie wójcie. Ja też chciałbym się dopytać właśnie w sprawie tego wniosku inwestora z Wrocławka. Czy po pozytywnej decyzji, czy po pozytywnej opinii z RDOS-u pan będzie zobligowany do wydania decyzji, no, pozwalającej tutaj na tą inwestycję? No bo... No tak, właśnie, ale przepisy tak stanowią. No nie będzie podstaw do odmownej decyzji, nie? Tak mi się chyba wydaje. No.
Proszę Państwa, zezwolenie nie wydaje wójt, tylko wydaje decyzję o warunkach. Ale my będziemy wszystko lobować, żeby nie wydać, żeby być... Po prostu wszystkie prawne uwarunkowania wykorzystamy, żeby nie powstała ta ferma. Ale jak to się skończy, to wójt nie wydaje. Ja dzisiaj rozmawiałem z jedną z osób z Żuromina i tam wszystko jest załatwiane, ale w mieście wojewódzkim. Także ta wójt, czy tam pani wójt praktycznie tylko musi przyjąć dokumenty i ewentualnie oprotestować, przekazać ludziom, mieszkańcom o zagrożeniach i lobować, blokować drogi, nie wiem, różne metody. To już mieszkańcy będą wtedy na pewno walczyli. Przede wszystkim wójt nie wydaje zezwolenia. Ja jestem przeciwny takim inwestycjom. Troszeczkę pracowałem 24 lata w ośrodku doradztwa rolniczego, ale nie widziałem nigdzie takiego molocha, żeby taka koncentracja była. Widziałem na 1000, na 2000 sztuk, ale nie taka na 30 tysięcy sztuk i praktycznie obumiera to środowisko, ludzie uciekają stamtąd. No, będziemy na pewno stosowali różne metody, żeby z tą inwestycją właściciel Wrocławka i tam nie wiem, czy jakie spółki do tego dochodzą, niech przejdzie może do innej gminy, w inne tereny, w inne województwo. Dziękuję.
No dziękuję panie wójcie, ale wniosek został złożony o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. No i według prawa no, taką decyzję, jeżeli tu nie będzie przeszkód ze strony RDOS-u i sanepidu, no będzie musiał pan taką decyzję wydać. No tu nie da rady nic innego zrobić, bo przecież odmowa decyzja no, może skutkować się po prostu odwołaniem do SKO. Owszem, nie, no, zezwolenia na budowę pan nie wydaje, bo to starosta wydaje. No to są jasne przepisy. Bardzo dobry pomysł, ja myślę, bo słuchajcie państwo, wniosek został złożony już w grudniu 2016 roku, a dopiero sprawa, no jakby nabrała tutaj od sołtysa, no teraz na dniach światła dziennego. No być może tutaj mieszkańcy właśnie troszeczkę no nie byli doinformowani o zamiarach tego inwestora. Bardzo dobrze, że tutaj wójt mówił o konsultacjach. No wtedy akurat szersze grono tutaj mieszkańców na pewno będzie zainteresowane przybyciem na takie konsultacje, no i dowiedzą się pewno więcej szczegółów, nie? A tak to no, jest dużo niedomówień pewno, no i boją się, nie? Ja też osobiście nie chciałbym mieszkać w sąsiedztwie takiej tuczarni, no i nikt z nas nie. Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę państwa, jeszcze raz powtarzam, zezwolenia nie wydaje wójt. Te informacje, które musi podjąć wójt, to podejmujemy. Przekazałem informację byłemu sołtysowi i obecnej pani sołtys w miesiącu chyba marcu tego roku. A takich dokumentów, bo tu też była zakusa kiedyś budowa biogazowni w Gardei, jeszcze na początku pierwszej kadencji i od razu powiedziałem tym przyszłym inwestorom, że jesteśmy przeciwni, a przede wszystkim nie mamy gdzie podłączyć tyle tej sieci ciepłowniczej, która by zapewniała odbiór. Aczkolwiek byliśmy z poprzednią radą, byliśmy jeżeli chodzi o samą biogazownię, na przykład biogazownia na takie odpady dowożone z hodowli, czy dodatkowo kiszonki z kukurydzy, czy inne. Byliśmy w Mełnie, widzieliśmy jak to wygląda. Ci, którzy z państwa widzieli, jak wygląda, czy ona śmierdzi, czy nie śmierdzi. Ile przynosi podatku. W Niemczech jest ponad 4,5 tysiąca biogazowni w całych Niemczech. U nas, nie wiem, chyba około 30 biogazowni w całym kraju. Dziękuję bardzo.
No dziękuję bardzo. No, panie wójcie, jasna sprawa, zezwolenia na budowę pan nie wydaje, ale decyzję środowiskową tak. Bardzo proszę radny sołtys z Jaromierza.
Proszę państwa, ja będę przeciwny wydaniu tej decyzji. Mają prawo się odwoływać. Nie wiem, jakie konsekwencje będą. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Powiedziałem już na wstępie szczegóły. Tutaj nie będę mówił, jakie kroki podejmę, ale na pewno jestem przeciwny. Przeciwny jestem budowie takiej koncentracji hodowli. To jest coś nieprawdopodobnego. Taka koncentracja, która zatruje nas wszystkich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Sołtys, nie taka pusta, proszę.
A nie bójcie, ja dopiero pierwszy słyszę o tych mieszkańców, że o takiej od wiosny takiego czegoś nie słyszałem o tej budowie całej tej chlewni na tyle sztuk. Córka się wybudowała, to żeby wiedziała, że ona powstanie taka powstaną takie chlewnie, takie molochy, to by w życiu się nie pobudowała koło takiego czegoś. A ja sąsiaduję z tymi wrocławkami. Ja się pytam właściciela Wrocławka, czy takie coś powstanie, nie? On mówi, że nie powstanie, on tego nie buduje, tylko buduje kto inny. No to ja się pytam kto. To on mi mówi, proszę zgłosić się do Urzędu Gminy, bo w Urzędzie Gminy panu wytłumaczył, kto będzie stawiał te chlewnie, nie? No i ja na tym zakończyłem rozmowę, skoro on nie chce mi odpowiedzieć, kto to będzie stawiał, ale tu ja uważam, że tu musi Urząd Gminy w tej sprawie w ogóle z tą sprawą się zająć. I po pierwsze, zezwolenia daje się na budowę mieszkań, na budowę domków letniskowych, wyznacza się na działki letniskowe, 70 działek letniskowych w samym Jaromierzu jest na to potem. A tu jest decyzja raptem się ja teraz dowiaduję o tym, a pan wójt mówi, że od wiosny już to było wiadomo, że coś takiego powstanie i pan i w końcu pan wójt teraz co my sami mieszkańcy, co my teraz musimy tylko protestować, zgłaszać wszystkich tych państwa z domków letniskowych zwoływać, bo wybudowywać nie domki letniskowe, tylko domy mieszkalne. I tym bardziej, że ta decyzja została wydana chociaż na te domki 70 teraz, w tym roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrze, przechodzimy do punktu 8. Informacja o przygotowaniu do okresu zimowego 2017-2018, dróg w gminie Gardeja. Bardzo proszę pana Gawrońskiego o przedstawienie tej informacji.
Może na początku bym się przedstawił. Nazywam się Mariusz Gawroński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i Szanowni Goście, chciałbym przedstawić zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017-2018. Wygląda ono następująco. Za odcinek drogi krajowej nr 55, znajdujący się na terenie naszej gminy, odpowiada obwód drogowy w Kwidynie przy ulicy Owczej 7. Za drogi wojewódzkie odpowiada rejon dróg wojewódzkich w Sztumie, a są to następujące drogi. Droga nr 522 Prabuty Strumieje sobie wola, droga nr 523 Gardeja Strumieje oraz droga nr 532 Gardeja Sodlinki Kwidyn. Za drogi powiatowe odpowiada starosta powiatu, a tymi drogami są droga nr 3207G Sodlinki Otłowiec, droga nr 3219G Strumieje Butowa, droga nr 3220G Czarne Górne Strumieje, droga nr 3231G Bądki Jaromierz, droga nr 3222G Wątowo-Czarne Dolne, droga nr 3233G Krzykosy Zebrdowo, droga nr 3224G Wątowo-Cygany, droga nr 3225G Rozajny Małe, droga nr 3217G Rakowiec Otoczyn Morawy Kołodzieje, droga nr 3213G Nowa Wielska Klasztorek, droga nr 3230G Krzykosy Otoczyn, droga nr 3232G Rakowiec Krzykosy, droga nr 3234G Gardeja Łasin, droga nr 3235 od drogi wojewódzkiej 523 do miejscowości Czarne Małe, droga nr 3228G Wandowo Morawy oraz droga nr 3229G Wicze Bronno Otoczyn. Zimowe utrzymanie dróg na drogach gminnych zostało podzielone na rejony, zresztą jak w latach ubiegłych, a wygląda ono następująco. Za rejon pierwszy odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej, na który składają się tereny sołectwa Gardeja 1 oraz miejscowości Nowa Wioska, Otoczyn i Morawy. Za rejon drugi odpowiedzialny jest pan Marek Zieleniak, na który składają się tereny miejscowości Otłowiec, Otłówko, Czachowek, Cygany i Bądki. Za rejon trzeci odpowiedzialny jest pan Sławomir Małkiewicz, na których składają się tereny miejscowości Czarne Dolne, Czarne Górne, Pawłowo, Strumieje, Pracławek, Kleczewo, Wilkowo i Przęsławek. Za rejon czwarty odpowiedzialny jest pan Marek Sobianek, na których składają się tereny sołectwa Gardeja 2 i Gardeja 3. Za rejon piąty odpowiedzialny jest pan Rafał Pochocki, na których składają się tereny miejscowości Czarne Małe 2, Czarne Małe 1, Zebrdowo oraz Ołszówka. Za rejon szósty odpowiedzialny jest pan Mateusz Lewandowski, na który składają się tereny miejscowości Rozajny, Rozajny Małe, Krzykosy, Wandowo, Klasztorek oraz Jaromierz. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania do informacji? Ja mam tutaj jedno pytanie. Tutaj jest przedstawiony rejon pierwszy. I ten rejon pierwszy jest Gardeja 1, Nowa Wioska, Otoczyn, Morawy i tutaj odśnieża to Zakład Gospodarki Komunalnej. No trudno z Gardei przejechać Śnieżyce, czy jak są zaspane drogi do Nowej Wioski, wrócić ze sobą do Gardei, jechać do Otoczyna, wrócić do Gardei, jechać do Moraw. Więcej tutaj będzie chyba czasu marnował ten traktorzysta na przejazdy niż samej roboty zrobi tutaj. Bo wszystko jest dobrze, gdy śniegu nie ma, ale wszystko jest dobrze, gdy śniegu nie ma, ale gdy on pada i jest problem, to naprawdę się robi problem i nawet sobie tutaj służby drogowe, które tutaj utrzymują drogę krajową, nie mogą sobie poradzić, czy nawet z autostradami sobie nie mogą poradzić, a tutaj no z jednym ciągnikiem, myślę, że sprawnym, no trudno opanować taki teren. Jak to tam by miało wyglądać? No może jakiś coś pomóc by trzeba było tutaj ten rejon? Proszę nam powiedzieć.
No wyglądałoby to następująco, że najpierw by na przykład odśnieżył Gardeję, a później było jak na te trzy miejscowości, bo prawdopodobnie w trzech miejscowościach razem by padało, tak żeby odśnieżył później wszystko, tak? A jeszcze jest taka możliwość, że mamy w obwodzie tu jeszcze pewną osobę, która udziela usług, ewentualnie w trudnych przypadkach będzie mogła nam pomóc, także to nie jest jeszcze tak do końca, że będzie tak źle, o, tak powiem.
No trochę Pan uspokoił tutaj nas, bo faktycznie, jeżeli tutaj będziemy mieli jakieś wsparcie dodatkową usługę, no to jest okej. Okay. Bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
No i widzę tutaj znowu też problem, bo przecież klasztorek jest za Nową Wioską, a za klasztorkiem jest jeszcze Międzylesie i też wydaje mi się, że bez sensu jest, że przyjedzie z ZGK ciągnik odśnieży w Nowej Wiosce, tymczasem pan, który ma klasztorek, przejedzie już po odśnieżonym, żeby odśnieżyć klasztorek, tak? A w Międzylesiu będzie padało aż do wiosny, bo tam odśnieżać nie trzeba. No ale lepiej to, żeby to... Wie pan, jak zasypie potem i ludzie dzwonią i nie wiedzą do kogo i kto odśnieża, to jest wtedy problem. Jak autobus stoi, nie można na przykład podjechać po dzieci. To wtedy się pojawia problem. Lepiej rozwiązywać, zapobiegać niż leczyć.
No na razie jest taki podział zaproponowany. Zawsze można ewentualnie coś jeszcze zmienić w trakcie. To nie jest powiedziane, że to musi tak zostać na stałe.
No zgadza się, no ale żebyśmy tu się nie obudzili w ręku, no z przysłowiowym nocniku, jak to się mówi, jak napada śniegu, to będziemy szukać dopiero tutaj usługodawców. No troszeczkę będzie za późno, ja myślę, że tutaj trzeba już faktycznie rozejrzeć się w te duże rejony, tutaj ten głównie pierwszy rejon. Tutaj byłem sołtysem, to wiem, jak tutaj odśnieżał Zakład Gospodarki Komunalnej w czasie intensywnych opadów śniegu Gardeje. No naprawdę, chłopaki się tutaj streszczali, zaczynali odśnieżać od drugiej czy od trzeciej nad ranem i praktycznie cały dzień mieli tutaj roboty. No to nie sądzę nawet, żeby tutaj był sens przejazdu tego ciągnika do Moraw czy do Otoczyna w takim wypadku, nie? Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym, jeżeli możliwe, panie przewodniczący, uzupełnienie. Proszę państwa, no niestety zrezygnowały trzy podmioty z ośnieżania i się zrobił szkopów problem, bo no nie będę mówił z jakich przyczyn, bo to są ich osobiste sprawy i naprawdę były poszukiwania nie tylko w naszej gminie, aczkolwiek cały czas są. Te tereny, które już podzieliliśmy będą wykonywane, ale rozmawia tutaj Mariusz, akurat rozmawia z innymi podmiotami, które by podjęły się tej pracy, także na pewno podołamy. Na pewno to zrobimy, będzie odśnieżone na czas. No jak powiedzieliśmy na komisji zresztą, że na pewno będzie to działało. Nowe podmioty na pewno będą musiały się trochę poduczyć w pierwszym momencie, w pierwszych kilku dniach, jak spadnie śnieg. Zawsze tak jest, to nie ukrywam, że będą telefony, jakieś uwagi, bo w tej chwili przede wszystkim to odśnieżanie polegało na tym, że również wjeżdżaliśmy gdzieś tam na podwórko komuś w bramę, żeby mu nie zrobić takiej metrowej czy dwumetrowej zaspy. Ja pamiętam którzy odśnieżali, przejechali, ja wychodzę, a tam jak ten domek w Karkonoszach, jak ktoś na YouTube wejdzie, domek w Karkonoszach to tak samo. Więc na pewno będzie odśnieżany. Wiadomo, wszędzie w tym samym czasie nie dojedzie ten podmiot. Jak będzie sypało, tak jak w 2014 przez dwa tygodnie, to przejechał i za godzinę było to samo. Zapomnieliśmy, że Polska leży w takim miejscu geograficznym, ale trzeba będzie cierpliwości. Nawet samochód doprowadzić do sąsiada, który mieszka bliżej tej szosy głównej. Na przykład w przypadku moim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tutaj do pracownika mam jedno pytanie. Stawki od kiedy obowiązują? Jakie one są? Czy uległy zmianie w ogóle za te usługi odśnieżania?
Znaczy, mogę powiedzieć się na temat stawek tegorocznych, no bo jak było w latach ubiegłych, to nie śledziłem historii, że tak powiem, na przestrzeni kilkunastu lat. No, stawka jest Tak jak w poprzednim roku, to na pewno, bo to akurat wiem. A wcześniejsze lata to nie wiem, jak było ustalone.
No właśnie, właśnie, to być może tutaj tym całym szkopułem są stawki, bo stawki tutaj słyszę, że to od chyba 5 lat nie były tutaj weryfikowane. No dobrze, że wójt tutaj dbał o finanse gminy, ale no widocznie po prostu trzeba było zweryfikować te stawki, skoro tutaj nie ma usługodawców, no bo naprawdę będziemy mieli być może problem w przyszłości. Bardzo proszę, radny Duszyński.
No ja właśnie, pan mi wyjął te słowa, ja chciałem w tej samej sprawie. Właśnie może czas najwyższy, bo tak jak pan wójt stwierdził, że podmioty się wycofują, podejrzewam, że jednym z powodów są finansowe rzeczy. Jeśli to jest 13 zł brutto, no to, no to ile to jest na rękę, prawda? Aha, to ja ze strażakami pomyliłem, rzeczywiście, przepraszam. Niemniej jednak, tak jak pan mówi, że to jest od lat nieweryfikowane, no to może czas najwyższy zastanowić się nad właśnie zweryfikowaniem tych stawek.
Tak, to 100 zł.
Aczkolwiek strażakom też by się przydało podnieść, to jest inna sprawa.
No na pewno będziemy tutaj o tym rozmawiać, czy ewentualnie przy budżecie. No drodzy Państwo, to oczywiście usługodawca tutaj daje również i swój sprzęt, nie tylko swoją osobę, ale i swój sprzęt, przecież musi zapłacić za paliwo, amortyzację, no i być może no te koszty jednak, no właśnie, o słyszę, że jako 15 jako osoba zarabia, no nie wiem, czy by mi się chciało wstawać o 3:00, o 2:00 w taką śnieżycę i no działać, no. No tak.
Proszę Państwa.
Ja Pana rozumiem. Tak, ja Pana rozumiem, że 100 zł, ale trzeba odjąć amortyzację sprzętu przecież i paliwo i tak dalej. Dobrze, dziękujemy bardzo.
Proszę Państwa, jest stawka 100 zł. W większości tej kwoty płaci sołectwo. Jeżeli sołectwo zdecyduje, że chce dać więcej, nie ma sprawy. Na zebrania będą i na odśnieżanie sołtysi, mieszkańcy przede wszystkim się wypowiedzą na ten temat. Jeżeli chodzi o stawkę, 100 zł to nie jest tak mało i ja też mam 2 ciągniki, to wiem jak to, ile kosztuje eksploatacja. Paliwo w zasadzie, ta cena jest ustabilizowana. Tutaj chodzi jeszcze o inne kwestie, bo niejednokrotnie ten podmiot jeszcze zatrudnia kogoś i tutaj jest szkopuł, a nie ma już ludzi do pracy. Ciężko jest znaleźć kogokolwiek do pracy, przede wszystkim, żeby był trzeźwy. Bo przecież jak jedzie, to musi mieć prawo jazdy i być no, za cały czas w dyżurze dysponowany i tak dalej. I stawki, no można polemizować zawsze. Niektórzy, po prostu w te ostatnie kilka lat nie ma zimy. Są krótkie, 2 tygodnie. Tydzień i później nie ma już odśnieżania i szkoda. Jeden z wykonawców na przykład miałby poważny wypadek. Jeden z tej trójki, następny postanowił inaczej zarabiać na życie. Także to nie jest tylko, że ta stawka. Po prostu znalazł sobie inny sposób, żeby dorobić do tego swojego interesu. Także na razie zostawiamy tą stawkę. Tą godzinową 100 zł. Oczywiście sprawa jest otwarta, ale my więcej nie mamy pieniędzy, żeby zwiększyć. Dziękuję.
Dziękuję panie wójcie. No tutaj, gdybyśmy tutaj zostawili tą decyzję dla sołectw i tutaj sołectwa by miały podejmować decyzję w sprawie wysokości stawki, to ręczę panu, że 50 zł to chyba nawet by nie była tutaj stawka godzinowa. To jest akurat zadanie gminy, urzędu gminy właściwie. Wójt podpisuje tutaj umowy, nie sołtys i no nie mamy wyjścia. No właściwie tutaj sołectwo narzucamy niejako już koszt tego odśnieżania, ale też, no, no, też nie ma wyjścia po prostu. No, jeżeli z każdym mieszkańcem by tutaj musiała być podpisana ta umowa, to nie wiem, czy ona by była kiedykolwiek zrealizowana. Bardzo proszę, radny Wiśnioch.
Ja chciałbym się zapytać właśnie w sprawie obciążenia sołectwa za odśnieżanie. Jaka jest stawka, znaczy jaka jest kwota, jaką sołectwo musi przekazać na zimowe utrzymanie? Bo usłyszałem, że to jest 10% na komisjach, ale tak chciałem to usłyszeć konkretnie, bo tam jeszcze było takie w domysłach, że 10%.
Proszę Państwa, stawka była od wielu lat już ustalona na takim poziomie po prostu ustalonym przez zebranie wiejskie i no, było to akceptowane. Poprzednia pani skarbnik również to wielokrotnie podkreślała i to było przez sołtysów, przez mieszkańców na zebraniach przyznawana była kwota, w zależności od wielkości sołectwa, bo niektóre sołectwa są jak rodzajnie małe, tam nie ma wielkiej kwoty na odśnieżanie, może 1000 zł na rok. A w niektórych sołectwach jak Gardeja 2, Gardeja 3, czy Gardeja 1, czy Czarne Dolne, czy tam Wandowo, Otoczyn, no to ta kwota się no, większa robi, bo jest więcej dróg tych dojazdów do gospodarstw, gdzie trzeba dojechać i odśnieżyć wielokrotnie. Taka zasada była przyjęta i jeżeli jest odpis sołecki, z tego odpisu jest to pobierane. W tej chwili jest 8,5% z podatku. Jeżeli byłby fundusz sołecki, jakieś sołtysami rozmawialiśmy na ten temat, tu sołtysi byli przeciwni, fundusz sołecki, to wtedy całe zadanie przejmuje gmina. Dziękuję bardzo.
Panie wójcie, jeszcze jednak dopytam, bo nie padła ta nie wiem, procentowa liczba, czyli to jest to 10% odpisu, jakie sołectwo ma na dany rok?
Ta kwota jest zróżnicowana w zależności od wielkości sołectwa. Na przykład Czarne Dolne ma tam chyba, nie wiem, 27 czy 28 tysięcy, a na odśnieżanie jest wyższa kwota niż 10%, bo nie zapewniłaby funkcjonowania. No, sołtys racjonalnie wykorzystuje te pieniądze. Nie jest taki, że popruszy 5 centymetrów i od razu jedzie, ale w niektórych sołectwach widziałem, że już na 5 centymetrów jeżdżą. Mogę udowodnić to w najbliższych tych. Jak będzie, to udowodnię to. Spróbują sprzęt chyba. Także nie jest określone, czy to 10%, czy 20%. W zależności. Ostatnio zaczęło to pomniejszana ta kwota, bo po prostu zimy trwają, jak powiedziałem, 2 tygodnie, tydzień. Niestety wymarzają tam. No to inne czynniki, bo nie już w rolnictwie są. My chcielibyśmy, żeby było to takie zoptymalizowane, żeby te pieniądze jednak trafiały do tych podmiotów, które obsługują, żeby była normalna zima, bo byłby wtedy normalny klimat. W tej chwili są anomalia od lipca czy od czerwca. Nie ma tygodnia, żeby deszcz nie spadł. Wszędzie są zalane piwnice, rowy, drogi, pola, uprawy. Nie można zebrać kukurydzy. Buraków nie można zebrać właśnie, tych nieszczęsnych. I to jest w tej chwili główny problem. Według meteorologów słyszałem amerykańskich, zima w Europie ma przyjść dopiero około 15 stycznia, a jak, czy pod koniec stycznia nawet niektórzy mówią, że w Polsce. A jak będzie? Nie wiem. Na razie się zanosi, że do końca grudnia nie będzie jakichś ataków. Bynajmniej w naszej, tutaj w Polsce Północnej. Myślę, że mieszkańcy z troską patrzą, żeby część pieniędzy przeznaczyć, to jest budżet, z budżetu gminy też, żeby nie przejadać tego, tylko żeby te pieniądze były wykorzystane między innymi na odśnieżanie miejscowości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz radny Wiśniok.
To ja zadam inaczej pytanie. Panie sekretarzu, uzyskaliśmy informację na komisji, że to jest 10% odpisu. Czy ja dobrze słyszałem, bo tutaj z koleżanką rozmawiamy, że tak słyszeliśmy, więc chciałbym tego potwierdzenia.
Panie radny, szanowni państwo, ja od wielu lat słyszę, że zawsze się porównywałem do lat ubiegłych, czy to jest 10 czy 15 lat temu, że przyjęto taką zasadę, że to będzie 10%, prawda? Taką zasadę prawdopodobnie przyjęto. Ale są sprawy takie, no, zdarzenia i okoliczności, że jak państwo wiecie, jak przyjdzie sroga zima, to nikomu tych pieniędzy nie starczy, żadnemu sołectwu. Oczywiście ci, co mają większy fundusz, bardzo zróżnicowany, jedni bardzo malutki, to by po prostu się tam po prostu wcale nie odśnieżało, bo nie ma pieniędzy na to. Jak będzie 1000 czy 1500 zł, to co można zrobić i jakie drogi odśnieżyć? Można wrócić do tego tematu, oczywiście policzyć kilometry w każdym sołectwie i przyjąć inne zasady. Ale te pieniądze muszą się znaleźć. Nieraz tych pieniędzy zostaje, a jak jest droga zima, brakuje. I zostańmy przy tym, no bo przecież to nie myśmy teraz ustalili te 10%, i nie my ustalamy. Sołtysi wiedzą, rady sołeckie wiedzą, ile wydają w poprzednim roku, raz im brakuje, raz, tak jak powiedziałem, zostaje. Można podejść, jeżeli będą inne propozycje do innych stawek no bo każdy by chciał jak najwięcej pieniędzy, tylko no nie ma takiego, który powiedział już skąd wziąć. Ale tak, co powiedzieliśmy, 10%, bo tak było od wielu, wielu, wielu lat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze raz radny mistrz.
To może ustalmy, żeby było te 10 albo 20% i wtedy, jeśli nie starczy dla sołectwa, to widzieliśmy w budżecie, że jakieś pieniądze są też na odśnieżanie zachowane, więc to będzie stabilność sołectwa na tyle, że będą wiedzieli, jakie środki na to przeznaczają i jakie jeszcze im mogą zostać, bo pamiętam jeszcze ze swoich czasów, że jak zabrakło tej kwoty, to się dobierało, czy z rezerwy, czy z innej, no przeważnie z rezerwy. No takie sołectwa, które mają bardzo niski budżet, no to nie mamy o czym mówić w formie jakichkolwiek inwestycji czy czegoś innego, więc uważam, że ustalmy 20%, 10% obojętnie, ale żeby to było stabilne dla każdego. Jeśli ktoś ma wyższy budżet, płaci więcej. Dziękuję.
No dziękuję bardzo. Tutaj też trzeba się zastanowić nad tą sprawą, bo są takie sołectwa, które tutaj mają na minusie budżety, czyli nie mają już nic. I co mają zaoferować? Minus 10% czy 10%? Nie, no są odśnieżane, bo to jest, czy się podoba komu, czy nie, no zadanie gminy, utrzymanie dróg i nawet jeżeli sołtys tutaj nie chciałby puścić żadnego ciągnika, bo uważa, że można sankami akurat pojeździć sobie, to i tak gmina musi tutaj odśnieżyć. No niestety, no żyjemy w takich czasach, że pogotowie, no czy inne służby muszą dojechać tutaj do mieszkańca. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podpunkt A. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w części obręb geodezyjny gmina Gardeja. I zaraz uchwałek. Przepraszam bardzo, podejmiemy tutaj uchwałę. Ja muszę tutaj państwu powiedzieć o wnioskach, gdyby one wpłynęły. No, projekt ten uchwały został, projekt planu został wyłożony do publicznej debaty. No akurat w tym czasie nikt się nie zgłosił, nie wnosił żadnych wniosków, czy to pisemnie, czy ustnie. W takim razie tutaj nie mamy obowiązku głosowania nad tymi wnioskami, bo ich po prostu fizycznie nie ma. Ale gdyby były, to najpierw musimy tą procedurę, niejako od tej procedury rozpocząć, a dopiero później projekt uchwały. Uchwała numer 35/190/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 20... Który dzisiaj jest?
29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w części obręb geodezyjny Gardeja, gmina Gardeja. Proszę o głosowanie. Czy ktoś z Państwa zgłasza problem z głosowaniem? Nie widzę. W takim razie, kto z Pań i Panów jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących. 1 radny nieobecny nie głosował. Dziękuję bardzo. I następny projekt uchwały, również dotyczący miejscowego planu. Również plan był wyłożony do dyskusji publicznej. Nie wniesiono, w tym czasie nie wniesiono żadnych wniosków. W takim razie nie musimy tutaj procedować nad wnioskami. Uchwała numer 35, /191/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki numer 22/7 i 23/66 oraz części działki numer 22/2 obręb geodezyjny Jaromierz 005 gmina Gardeja. Proszę o aplikację do głosowania. Czy ktoś zgłasza problem? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Następny projekt uchwały, uchwała numer 35, /192/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Gardeja. Proszę o aplikację do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję. Następny projekt uchwały, uchwała numer 35, /194/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Gardeja imieniem Janusza Korczaka. Proszę o aplikację do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. No właśnie. Tak, normalnie głosowaliśmy. Może mamy połączenie z internetem? Dobrze, no niestety coś tutaj szwankują urządzenia. Nie ma, nie? Musimy tutaj powtórzyć głosowanie poprzez tylko podniesienie ręki. Jeszcze raz tutaj odczytam numer uchwały. Uchwała nr 35, łamane na 193, łamane na 2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Gardeja imieniem Janusza Korczaka. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała została podjęta przy 13 za, 1 głos wstrzymujący. Przepraszam bardzo. Następny projekt uchwały, uchwała nr 35, łamane na 194, łamane na 2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. No nie wiem, będziemy głosować już chyba ręcznie, bo czy spróbujemy jeszcze? No dobrze, no wszystko jest gra. No tutaj u nas działa, ale nie wiadomo czy... Dobrze, w takim razie kto z pań i panów jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? I dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. I punkt F. Uchwała nr 35, łamane na 195, łamane na 2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 35, łamana na 196, łamana na 2017. Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie uchwały nr 37, łamane na 200, łamane na 2014 Rady Gminy w Gardei z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Gardeja. Dobrze. Proszę o aplikację do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Mamy chyba problem z nowym wynikiem. Mam już, dobrze, dziękuję bardzo. Już muszę powiedzieć... 6, 7, 8, 9. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta głosami za 9 radnych, przeciw 3 radnych i 2 radnych się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 35, łamane na 197, łamane na 2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gardeja. No drodzy Państwo, jest tutaj mowa o podwyżce. No muszę tutaj Państwa uspokoić, nie jest to jakaś drastyczna podwyżka, jest to 5-procentowa podwyżka. No, to niestety spowodowana tutaj kosztami na działalności zakładu.
No i tak, 400 tysięcy w 2018 roku jakby z budżetu gminy dofinansowujemy tutaj do ceny 1 m3. No nie jest to mała kwota, ale no niestety również no, musi tutaj w jakiś sposób również no, ta woda ulec zmianie. Cena wody musi ulec zmianie. Wiem, że trudna decyzja i na pewno byśmy nie chcieli, aby takich decyzji było więcej przed nowym rokiem, ale no niestety. Dobrze. Uchwała numer 35, /197/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gardeja. Proszę o aplikację do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. 13 radnych za, 1 radny wstrzymał się. Uchwała nr 35, /198/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie uchwały nr 27, /137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2017 rok. Proszę o aplikację do głosowania. No, jest dobrze. Tak, wszyscy macie? Dobrze, nikt nie zgłasza problemu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. I po punkt J. Uchwała nr 35, /199/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie uchwały nr 37, /136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Bardzo proszę o aplikację do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy. Wznawiamy nasz protokół przed sesją był dostępny dla każdego. Nikt nie wnosił z radnych żadnych uwag. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy tutaj? Nikt nie zgłasza problemu. Dobrze, dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. No jednak się nie udało. No, może niepotrzebna była przerwa faktycznie. No niestety musimy tutaj powtórzyć głosowanie, bo nie można odczytać wyniku. Głosujemy tylko przez podniesienie ręki. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie protokołu spowolnienia sesji, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednomyślnie. Punkt 11. Zapytania i wolne wnioski. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja tutaj rozpocznę od pisma. No prędzej te pismo również było poruszane na komisji, ale tutaj no, skierowano nas tutaj do radcy prawnego, no, który tutaj na pewno rozwieje nasze wątpliwości. Powiadomienie o wszczęciu nowego terminu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Działalność na podstawie artykułu 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej powiadamiam wnioskodawców, iż wyznaczam dzień 31 grudnia 2017 roku jako nowy termin o załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 października 2017 roku. Jednocześnie powiadamiam wnioskodawców, iż powodem opóźnienia w załatwieniu wniosku z dnia 31 października 2017 roku jest potrzeba przeprowadzenia procesu anonimizacji danych osobowych zawartych w dokumentach stanowiących wnioskowaną informację publiczną, którego zakończenie nie jest możliwe w terminu 14 dni od dnia wniesienia wniosku. Ja, panie radco prawny, mam pytanie takie. No skoro trzeba anonimizować ten dokument, to czyli wynikałoby z tego, że no nie jest to dokument, który odpowiada informacji publicznej. No to przydałoby się wtedy wydać decyzję odmowną o przekazaniu tej informacji publicznej. A skoro jest to informacja publiczna, a to już się dowiedzieliśmy na poprzedniej sesji, bo tutaj i nie ma tutaj żadnej wątpliwości, bo to dotyczy organu. Ja tylko przypomnę tutaj treść tego wniosku, który był złożony na sesji 25 października i on był odczytany. Drodzy Państwo, chwilka jeszcze. On był odczytany tutaj w obecności wójta. Wójt się zadeklarował, iż jak najszybciej te dokumenty zostaną przedłożone do Rady. No nie rozumiem właśnie takiego działania. No, skoro jest to informacja publiczna, no to powinna w ciągu 14 dni, najpierw jest napisane niezwłocznie, maksymalny termin to jest 14 dni, ona powinna być przekazana. No a tutaj od 25 października otrzymujemy pismo 16 listopada, no to już dawno po terminach. No takie pismo, które tu mówi o tym przedłużonym terminie, 2 miesiące, no 2 miesiące to i jakby się uparł to 5 dni. No wszystko jest niezgodnie z ustawą, tak prawdę mówiąc, terminami określonymi w ustawie. No bardzo proszę, panie radcu.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, pan przewodniczący raczył poruszyć dosyć złożony problem. Nie chcę Państwa teraz zanudzić tym tematem, ale no najwyraźniej jest taka potrzeba. Pragnę wyjaśnić, że kwestia dostępu do informacji publicznej w tej sytuacji jest typową sprawą administracyjną, która pojawiła się pomiędzy wnioskodawcami, tak, trzema osobami fizycznymi, będącymi jednocześnie radnymi Rady Gminy Gardeja oraz organem administracji publicznej samorządowej, czyli wójtem gminy Gardeja. Wydaje mi się, że omawianie tej kwestii na forum Rady nie jest być może, czy oczywiście nie mam nic przeciwko. Tylko
ale to nie było pana na komisji, my byśmy chcieli nawet na komisji to usłyszeć, ale to no niestety to na sesji nas tutaj jakby...
Nie, no ja z przyjemnością państwu mogę wszystko, mam nadzieję, wyjaśnić. Także mówię, to jest indywidualna sprawa administracyjna, w której wnioskodawcami są osoby fizyczne, tak jak mówię, które są jednocześnie rzeczywiście radnymi Rady Gminy Gardeja, co nie zmienia w zasadzie w nic w ich statucie strony takiego postępowania administracyjnego. Powinienem wyjaśnić w tym miejscu, że wniesienie takiego podania oczywiście może nastąpić poprzez no, ustne złożenie takiego podania do organu administracji publicznej. Jednakże mam wrażenie, że to, co miało miejsce na poprzedniej sesji Rady Gminy, nie do końca odpowiada treści przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które reguluje sposób wniesienia i treść podania. Po pierwsze, wydaje mi się, że treść tego wniosku odczytanego została przez pana przewodniczącego, który wnioskodawcą w tej sprawie nie jest. Natomiast z tego, co się orientuję, bo miałem okazję rozmawiać na ten temat z urzędnikami Urzędu Gminy, ten wniosek w formie pisemnej trafił do organu dopiero 31 października, zdaje się. I w mojej ocenie od tego momentu biegnie ten rzeczywiście 14-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku, tak? I tam jeszcze pan przewodniczący poruszył kwestię anonimizacji dokumentu. Znaczy oczywiście tutaj nie ma wątpliwości, że dokumenty, o które wnioskodawcy się dopytują, są informacją publiczną. Natomiast proces anonimizacji tych dokumentów w żaden sposób nie zmienia faktu, że te dokumenty zostaną oczywiście państwu wnioskodawcom udostępnione. Anonimizacja polega na usunięciu, zakryciu wybiórczych danych znajdujących się w tych dokumentach. Chodzi konkretnie o dane osobowe osób, których te dane osobowe nie powinny być przetwarzane w myśl przepisów o ochronie danych osobowych, między innymi w trybie dostępu do informacji publicznej. Niewątpliwie zakrycie tych danych bardzo, myślę, jednostkowych nie uniemożliwi zapoznanie się państwu wnioskodawcom z treścią tych dokumentów. No i nie wiem, trudno mi oceniać w tym momencie zasadność, czy też nie znam sprawy tak dokładnie, także kwestia zasadności wyznaczenia dodatkowego terminu, co jest oczywiście też możliwe z myśl przepisów o dostępie do informacji publicznej. Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć, bo nie znam sprawy tak dokładnie, także myślę, mam nadzieję, że te wyjaśnienia wystarczą państwu na tym etapie. Dziękuję.
No, dziękuję panu. Tutaj jakby wniosek jest złożony jakby jeden, ale dotyczący dwóch kwestii, czyli uzasadnienia do zwolnienia dyrektora, czyli organu. Organ działa publicznie, to wszyscy wiemy, jest to na pewno informacja publiczna. I tutaj raczej no nie ma mowy o anonimizacji jakichś danych osobowych. I ten dokument powinien być w ciągu 14 dni przekazany wnioskodawcom. Pozostałe dokumenty, czyli protokoły z kontroli, być może, jeżeli dotyczą, jeżeli tam no, są jacyś świadkowie czy osoby postronne, dla których, jak pan mówi tutaj, no, podlegają ustawie o ochronie danych osobowych, to wszystko się zgadza. No, ale ten pierwszy dokument powinien być tutaj przedłożony wnioskodawcom od razu w ciągu 14 dni. To 14 dni to jest maksymalny termin, ale bez zbędnej zwłoki. Tak mówi przepis przecież, nie? Myślę, że nie będziemy tutaj polemizować, bo bez sensu chyba jest to.
To organ administracji, który jest zobowiązany do udzielenia konkretnej informacji publicznej, dokonuje oceny, czy w danym dokumencie, który stanowi tą informację publiczną, znajdują się dane, które faktycznie podlegać powinny tej anonimizacji. W związku z czym, no mówię, to już na organie ciąży ten obowiązek, żeby tę sprawę prawidłowo i zgodnie z przepisami ocenić. Natomiast mówię, no zdarza się z mojego doświadczenia, wiem, że rzeczywiście jeżeli mówimy o dużej ilości dokumentów, to ten proces anonimizacji bywa rzeczywiście żmudny i może się rozwlec w czasie. Tak? Dziękuję.
No dziękuję. Tak tylko dla przypomnienia, wnioskodawcom tutaj przysługuje skarga. Skarga no po prostu no, na niedłużenie w terminie tych dokumentów. I to wszystko, i wtedy sąd będzie tutaj rozpatrywał zasadność, czy też niezasadność tej skargi. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Wiśnioch.
Ja chciałbym przeprosić, bo spóźniłem się na interpelację. Zatrzymały mnie sprawy służbowe i musiałem przenieść te swoje interpelacje na teraz wolne wnioski i zapytania. Mam taką prośbę. Mieszkańcy tutaj Karolewa zgłaszali, że w momencie prac nad tym zamontowaniem tych lamp, bądź ta firma, która teraz remontowała drogę, uszkodziła płot wokół kapliczki, która jest przy drodze. Druga sprawa, też w tej samej miejscowości został wyznaczony teren przez GODT i lampy zostały zamontowane no, niedaleko tej drogi, która idzie, tam jest jakieś przesunięcie. I mam teraz pytanie, bo lampy zostaną zamontowane w polu. No, jest to przesunięcie tej drogi. Rolnik tam miał wcześniej chyba buraki. Teraz zostało to zaorane do samej drogi, a lampy zostaną od drogi przesunięte o parę metrów i teraz mam pytanie, czy nie trzeba by było tego rolnika jednak tam zdyscyplinować, że to już nie jest jego teren do zaorania, bo za chwilę znowu firma będzie miała problemy, żeby wejść i ustawić te słupy. Trzecia sprawa, to mam prośbę jako przewodniczący komisji rewizyjnej o przekazanie mi sprawozdania z realizacji wniosków komisji rewizyjnej z kontroli OSP, bo jeszcze do nas nic nie trafiło. Tu miałbym prośbę, żebyśmy coś takiego dostali. I czwarta sprawa, która tak troszeczkę bulwersuje. Wydaliśmy pieniądze na PSZOK i to chyba nie małe pieniądze. I będąc niedawno na PSZOK-u zorientowałem się, że tam nie ma podłączenia prądu i nie ma żadnego pomieszczenia sanitarnego, żadnej łazienki i nie jest doprowadzona woda. Chciałbym się zapytać, jak to się stało, że robiliśmy inwestycje za takie pieniądze, tam pracuje pracownik i nie ma możliwości umycia rąk. Nie wiem, argumentacja może, że tam niedaleko jest budynek chyba wodociągów na oczyszczalni, to chyba będzie słaba argumentacja. No ale chciałbym najpierw usłyszeć odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie wójcie, może wtedy nie będą się dublować być może pytania, bo zdąży pan tu odpowiedzieć.
Ogrodzenie kapliczki w Karolewie, tak? Ogrodzenia. No nie było mi wiadome, nikt mi nie powiadomił pierwsze informacją. Nie wiadomo, kto to był. Ale ktoś widział to? To zawsze, no, jeden drugiego chroni. My to musimy zobaczyć. No to nie jest w formie ubezpieczenia, bo to jest obiekt jakiś innej treści. Musimy to sprawdzić. Jeżeli chodzi o wnioski z kontroli OSP, to oczywiście przekażemy. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o PSZOK, to no nie była jakaś tam miliony na ten PSZOK. Część dostaliśmy pieniędzy. Tyle, ile mieliśmy pieniędzy, tyle żeśmy zrobili. Jest to jeden z ładniejszych PSZOK-ów. Nie przewidzieliśmy, że tam będzie biuro, będą łazienki, prysznice. Tego nie jest to uwzględnione. Niemniej, jeżeli teraz w tej chwili budujemy, ta pani, która tam pracuje, po prostu korzysta z tych sanitariatów, które tam są, i z pomieszczeń, które są na oczyszczalni. No, ten budynek, który tutaj jest na oczyszczalni, tym bardziej będzie mógł być wykorzystany w tych celach, bo powstają nowe w czasie budowy obecnej, nowej oczyszczalni. I tutaj rozmawiałem, tak samo mówiłem, pytałem Zbyszka odnośnie tego prądu, że chociaż taka jakaś tam jedna lampa by musiała być taka chociaż hybrydowa, bo w ogóle nie ma oświetlenia na tym placu. Tych pieniędzy, które mieliśmy, wygospodarowaliśmy, żeśmy to wykonali i projekt był, nie pamiętam jaka to była kwota. Wiem, że walczyłem o to, żeby niektóre samorządy pobudowały to natychmiast, że jak weszła ta ustawa, my ociągaliśmy się, ale opłaciło się, bo mieliśmy dofinansowanie, tylko nie pamiętam teraz jakie. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pewno. I się opłacało, bo było dofinansowanie. Niestety w tej kwocie, którą mieliśmy, nie było możliwości zainstalowania lampy i takiego biura tam, czy coś w tym rodzaju. Bo jeszcze przecież dokupowaliśmy te kontenerów chyba 11, takie zadaszenie, utwardzenie, tam chyba ponad 1000 metrów jest. Ale nad tym oświetleniem hybrydowym można się oczywiście pochylić. Ale pracownik, bo byłem tam kilkakrotnie, spotkałem tego pracownika, on jest w piątek i w sobotę, korzysta z gościnności Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nie słyszałem żadnych tam
jakiś tam, czy to ze strony PUS-u, czy pracownika tego uwag dotyczących właśnie korzystania z tych obiektów, które są tam przy starej oczyszczalni jeszcze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę jeszcze raz radny Wisiuch.
Panie wójcie, ale PSZOK działa od 12 do 18 w piątki. Przy tych warunkach atmosferycznych po 16 czy przed 16 robi się już ciemno. Także jeśli tam nie ma prądu, to jak ta pani może tam funkcjonować? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, jeśli nie ma żadnego pomieszczenia, w którym ona może się schronić tam na PSZOK-u, to siedzi w tym kontenerze, który jest przeznaczony na odpady. Znaczy na odpady, na elektronikę chyba, bo to tak wcześniej funkcjonowało, jeśli to było na tym, na poprzednim terenie, czyli na oczyszczalni. No siedzi w kontenerze i ma wstawioną jakąś kanapę, którą ktoś przyniósł chyba do wyrzucenia i w takich warunkach tam siedzi. Nie ma wody, no może pójść tam, ale jeśli przyjedzie dwóch czy trzech klientów pod rząd, a jest bardzo uczynna ta pani i pomaga rozładować niektóre rzeczy, nosi do kontenera do segregacji i no pobrudzi ręce, potem musi na kartce zapisać, kto przyjechał, imię, nazwisko, adres, no to nawet nie ma możliwości, żeby te ręce umyć, a w kolejności czeka następny klient, który chce zostawić. Już nie wspomnę o sprawach toaletowych, fizycznych. Także uważam, że musimy tą sprawę na pewno rozwiązać, bo ta pani świadczy dla nas usługi. My jesteśmy już bliżej cywilizacji. Staramy się, żeby w każdym domu była łazienka, był kran, była woda, był prąd. No to tutaj chyba tym bardziej. Dziękuję.
To jest specyficzna praca. Może korzystać z tych pomieszczeń, które jest tam, nie wiem, 20 metrów od tego i nie było sensu. Zresztą pieniędzy mieliśmy, ile mieliśmy. Nie organizowaliśmy tam jeszcze pomieszczeń socjalnych, innych tam, innej infrastruktury, po prostu z braku środków, które wtedy były i w tej chwili to jest jeden z najładniejszych PSZOK-ów w powiecie. Można zobaczyć w innych gminach, jak to wygląda, a my nie mamy umowy z tą panią na obsługę, tylko z PUS-em i PUS zatrudnia tą panią. Dziękuję.
Czyli PUS ma jej zabezpieczyć prąd, wodę? No bo takie wytłumaczenie, że może gdzieś pójść tam dalej i sobie z tego skorzystać, do mnie nie przemawia, bo mogliśmy powiedzieć, że budując ZGK możemy łazienki nie robić, bo zabraknie pieniędzy, to przyjdą tu do GOK-u. No, daleko nie jest.
Proszę Państwa, można te saunę tam zrobić, można jakieś inne akwaparki. My mieliśmy taką kwotę, jaką mieliśmy, zrobiliśmy to bardzo ładny ten PSZOK. Oczywiście tego oświetlenia to mi brakowało od razu na początku, mówiłem Zbyszkowi. Zbyszek mówi, no nie zmieściło się w pieniążkach i pewnie będziemy musieli się na tym pochylić, żeby jakąś jedną lampę hybrydową, która na pewno by wystarczyła, żeby oświetlić. A z pomieszczeń sanitarnych to korzysta pani. Nie miałem żadnych uwag z PUS-u, więc dziwne mi się to staje, że tutaj od radnego słyszę. A z panem Grzmanem, prezesem, się znamy i nie miałem żadnych uwag i tak samo tej pani. Jeżeli chodzi o lampę, to oczywiście jestem za tym, żeby kiedyś tam będą jakieś środki, żeby taką hybrydową zainstalować, żeby nie być zależnym od sieci energetycznej i szybko ją zamontować przede wszystkim. Ale, no mówię, można się czepiać wszystkiego. No. Można się czepiać w nieskończoność, bo może jakaś zieleń powinna być, kwiaty jeszcze. Może nie takie kwiaty, inne kwiaty. No można się czepiać jeszcze raz. Ja uważam, że ten PSZOK jest jeden z najładniejszych w powiecie. Jest w dobrym miejscu. Dojazd jest dobry, utwardzony. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ale czy wiemy, że ten projekt był dofinansowywany i czy tu możemy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w tym projekcie? No, taka ingerencja jak oświetlenie, no będzie tutaj zmiana w projekcie i być może no, będziemy musieli zwrócić dofinansowanie. No nie wiem, jak tutaj umowa została podpisana.
Znaczy lampa nie stanowi przeszkody, bo to było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To nie jest z tych te unijnych, tylko fundusz dysponuje środkami budżetu państwa z różnych innych środków. Na pewno nie będzie... Oczywiście możemy poinformować, zapytać. Mam, można powiedzieć, stały kontakt z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i jeżeli będziemy podejmiemy tu jakieś decyzje o zainstalowaniu takiej lampy, to oczywiście zapytamy się naszego dobroczyńcę, jakim jest Wojewódzki Fundusz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Wiśniak jeszcze.
Panie Wójcie, Pana ironizacja na temat tego, tej sprawy, to uważam, że jest bulwersująca. Pan mówi, że ja się czepiam. Nie wiem, czepiałbym się, gdyby tam była łazienka i powiedziałbym, że jest zlew koloru zielonego, a nie białego. Uważam, że nie ma pieniędzy na zabezpieczenie tej osoby, która wykonuje pracę dla nas. No, ale pieniądze znalazły się na remont łazienki w Urzędzie Gminy. Ona tam była. I też Pan powie, że się czepiam. No uważam, że trzeba zapewnić tej osobie jakieś godne warunki. Nawet osobom, które tam przyjeżdżają, też rozładowują te śmieci i też miałyby ochotę gdzieś umyć ręce.
Dziękuję bardzo.
No, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Ja mam takie pytanie, niestety też chyba w zasadzie najbardziej do Pani kierownik i to nie ma, może Pan Wójt jest zorientowany w tej sprawie. Otóż kilka dni temu gdzieś tam w jakimś artykule, reportażu w telewizji była informacja, że z Ministerstwa Oświaty, Edukacji, przepraszam, Boże drogi, Edukacji przyszły zalecenia dotyczące regulaminów, jak to powiedzieć, wyglądu ucznia, tak? I tam były główne takie jakby zarzuty, czy może, bo później też tam była informacja o jednych dyrektorów i drugich dotyczące wyglądu najczęściej dziewcząt. Jakiegoś intensywnego makijażu, pomalowanych paznokci. Były też to takie śmieszne sprawy, że niektórzy dyrektorzy szkół, według mnie śmieszne, bo jeżeli chodzi o makijaż, ja rozumiem paznokcie, można wiele rzeczy zauważyć, ale był zakaz na przykład rozpuszczonych włosów u dziewcząt. Uważam to dosyć dziwną sytuację. I chciałem zapytać się, czy taka jakby informacja trafiła również do nas tutaj, do Urzędu Gminy, no bo po prostu urząd trafia to dalej do szkół, a jeżeli tak, to czy takie regulaminy będą wprowadzane i jak to by miało wyglądać w naszej gminie?
Panie radny, szanowni państwo, nie chcę tutaj się wypowiadać na ten temat, bo nie widziałem żadnego takiego dokumentu, ale postaram się, żeby na piśmie pani Kęsicka przekazała państwu te informacje dotyczące regulaminu wyglądu, w ogóle takich. Ja nie widziałem takiego dokumentu, nie miałem w rękach. Pewnie jest ta etyka taka wewnętrzna w szkole. Każdy by chciał, żeby ci dzieciaki byli w odpowiednim obuwiu bezpiecznym, żeby miały jakieś ubranko takie szkolne, a nie taka kolorystyka, żeby krótkie włosy mieć i no czysty być, czystym. Nad tym dbają dyrektorzy, dbają wychowawcy, ale i pielęgniarki. I wiele, wiele innych takich rzeczy, które no, poprawiły się w przeciągu tych kilkudziesięciu lat. Jak ja pamiętam, jeszcze chodziłem w takim ubranku z białym kołnierzykiem. Jak to chłopaki, ten kołnierzyk się przekładało, no, jak na lewo, na prawo. Obuwie było ortopedyczne, trzeba było kupić w sklepie, było specjalnie sprowadzone i nikogo nie obchodziło, że kogoś nie stać. I nie było pomocy społecznej, nikt nie dawał pieniędzy, żeby te dzieci zakupiły sobie te ubranka. Ale tą informację, no niestety pani kierownik musiała jechać, bardzo poważna sprawa rodzinna. I przekażemy w formie pisma, czy wpłynęło takie pismo, czy jak to wygląda w szkołach. Także w ten sposób, bo ja nie będę tutaj teraz, nie mogę w tej chwili na ten temat odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, radny Kępiński.
Ja mam, panie przewodniczący, tylko takie, no może takie powtórzenie tego, co mówiłem na komisji odnośnie dzisiejszej uchwały, którą podejmowaliśmy w sprawie zmiany statutu. Mianowicie, no to tak, ona dotyczy długości, nieprzekraczalnej długości tych 15 minut, które otrzymuje sprawozdawca, który będzie referował, czy to jest któryś z kierowników, czy no najbardziej to będzie uciążliwe chyba dla pana skarbnika, gdy będzie miał się wyrobić w tych 15 minutach. Odnoszę takie wrażenie, to powiem tak w ten sposób i mieliśmy przykład na poprzedniej sesji, gdy referowała pani kierownik. Tak pokrótce patrząc, zajęło jej to chyba około 13 minut. Na tej samej sesji było zadawane pytanie od jednej osoby i to pytanie było zadawane ponad 20 minut. Czyli no, odnoszę teraz takie wrażenie, że jeśli ma to usprawnić pracę Rady, ale czy nie powinniśmy najpierw tak zastanowić się, czy o pewnych rzeczach, tak jak mówimy, komisje powinny być obszerne, powinniśmy długo na komisjach rozmawiać. I wydaje mi się nawet część takich rzeczy, które są poruszane na sesji Rady, one mogłyby spokojnie zostać rozwiane na komisji. Tym bardziej, że na tej poniedziałkowej, tak samo i panie przewodniczący powiedział, że odnośnie tej uchwały, no jestem akurat przeciwny tej uchwale, powiedział pan, że nigdy nie będzie zamierzał jakby przerywać, no bo trzeba dać tyle czasu, ile powinien dostać sprawozdawca, żeby mógł opowiedzieć o wszystkim. Tym bardziej, że niekiedy mówimy, że na przykład w danym sprawozdaniu nie było tego, nie było tego, nie było tego. Czyli to sprawozdanie i tak powinno być obszerne, w zależności z jakiej to jest dziedziny. I dzisiaj można powiedzieć, podjęliśmy uchwałę, która no, poniekąd nie będzie służyła niczemu. No bo sam pan, panie przewodniczący, ma przecież mocowania, że jeśli czy to radny będzie mówił nie na temat, można go przywołać. Jeśli będzie sprawozdanie naprawdę bardzo obszerne, można zarządzić jakąś przerwę, choćby tą kawową. I w zupełności tak samo i przecież sołtysi, no często są rzeczy, no, które chcieliby tu posłuchać. No bo czy to odnośnie oświaty, która jest no, wyjątkowo obszerna, czy budżet, no przecież pan skarbnik no, będzie mówił o różnych rzeczach, tak? Dlatego no, to jest tylko taka moja sugestia, ale wydaje mi się, że takie podejmowanie uchwał, które niczemu nie służą, to jest, no, nie na tym chyba powinna polegać praca Rady.
Dziękuję bardzo. No oczywiście, drodzy Państwo, tą uchwałę podjęliśmy dzisiaj, a prawo nie działa też, czyli tutaj nie rozumiem pana dygresji, co działo się na poprzedniej sesji, bo wtedy mogliśmy tutaj, no niestety, zabrać głos do woli. I rozmawialiśmy, że są na komisji tutaj, pewno Państwo nie są zorientowani, którzy tutaj z nami teraz przybywają. W wolnych wnioskach i zapytaniach na pewno każdy będzie mógł się wypowiedzieć i tutaj tego limitu czasu nie będzie, no bo wreszcie w jakim punkcie będzie mógł się wypowiedzieć. Ale przed uchwałami, przed tym najważniejszym właściwie elementem sesji, na której się tu spotykamy, to jest właśnie podjęcie uchwał. I tutaj ten czas przed podjęciem uchwał powinien być jak najkrótszy. I jak najmniej czasu tutaj powinien absorbować radnym. A później to już są ważne sprawy, ale może mniej ważne. A uchwała, no jak to działa tutaj panie radny w organie kolegialnym, no podejmuje tutaj, podejmujemy my wszyscy, no. Taka była wola większości, no i rada została, uchwała została podjęta. Dobrze. Radna Deja Kowalska, proszę bardzo.
Ja jedno pytanie króciutkie. Panie wójcie, to samo co wczoraj, ale zapytam, ponieważ jest dzisiaj szersza publika i myślę, że odpowiedź będzie bardzo wiążąca dla wielu. Ja zapytam, czy w konsekwencji diagnoza oświaty, którą w większości znamy, i w konsekwencji rozmów o budżecie, które toczyły się wczoraj do 23, gdy usłyszeliśmy, że ponad 5 milionów dopłacamy do oświaty. Czy w konsekwencji tego wszystkiego pan wójt planuje reformę oświaty w 2018 w gminie Gardeja? Dziękuję.
Proszę państwa, no nie planuję żadnego zamknięcia żadnej szkoły. Chciałem to dosadnie powiedzieć, kolokwialnie. Nie przewiduję zamknięcia. Na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że dofinansowanie jest w budżecie.
20 bodajże 8 będzie głosowanie nad budżetem. Państwo podejmiecie decyzję. Myśmy przygotowali budżet o dofinansowaniu właśnie oświaty. Oczywiście wygaszanie gimnazjum w Wandowie. Nie podjęta była uchwała. To jedna z nielicznych gmin w Polsce. Mamy czarną plamę tutaj na tej terenie Polski. Nie podjęta uchwała dotycząca naszej reformy oświaty, ustawy sejmowej, no nie jest dla nas korzystna w świetle czy to kuratorium, czy wojewody, czy innych organów. Jak jadę gdzieś na spotkanie, się pytają, jaka jest współpraca z przewodniczącym, czy wójt jest atakowany w jakiś sposób. No różne takie pytania są, naprawdę. Staram się odpowiadać rzetelnie. Także nie zamykamy szkoły żadnej w 2018 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
Uchwała, którą podejmowaliśmy odnośnie wygaszania gimnazjów, nie została podjęta i to wynika również z ustawy, którą przygotowało dla nas, rząd przygotował. W tej uchwale nie zostało zawarte, co będzie się działo po 2 latach wygaszenia gimnazjum ze szkołą w Wandowie. Wiadomo, że ta szkoła jest jedną z najlepszych szkół w gminie, jeżeli chodzi o infrastrukturę właśnie, zabrakło mi słowa. 1,5 roku już zostało do tego, jak to gimnazjum przestanie istnieć, a jakby mam pytanie, co stanie się z tym budynkiem, bo wydaje mi się, że skraca się czas, kiedy można podejmować jakieś decyzje, żeby ten budynek za 1,5 roku nie został po prostu pusty. Bo wiem, że to na pewno jest długi proces i wymaga wielu rozmów, konsultacji i współpracy z kuratorium w tej sprawie.
Ja już powiedziałem, gimnazjum w Wandowie wygasza decyzję o dalszym funkcjonowaniu ewentualnym budynków, w jakiej formie będą, to będą podejmowane już w następnych latach. Osobiście no, nie wyobrażam sobie, żeby taki obiekt był pusty, żeby tam nie była szkoła czy inne jakieś działanie, więc decyzje będą na pewno podejmowane trafne i żeby ta szkoła była dalej, żeby mogła być funkcjonować z takim zapleczem, jakie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, sołtys Marynarz Przajstys.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja to bym miał w sumie pytanie do pana kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie tutaj odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gardeja, bo to wszystko było powiedziane, tylko nie było powiedziane, jak będzie odnośnie wywozu beczkowozem, nie? Czy to się zmieni, czy się nie zmieni. Na ten temat byśmy chcieli jako sołtysi coś usłyszeć i jeżeli tak, to ile się zmieni taryfowo? I jeszcze, panie przewodniczący, dziękuję za te nawiązanie tego do tej uchwały, tej 5-procentowej. Pan wytłumaczył, bo po prostu my sołtysi nie jesteśmy na komisjach, my nie wiemy, więc byśmy właśnie prosili, jeżeli takie sytuacje, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, nie? Bo państwo przeczytacie sobie radni uchwałę, numer i tak dalej, bo mieliście na komisjach, wiecie, o co chodzi, a my sołtysi, więc dla nas jest ciemna magia. Więc dzisiaj było ładnie wyjaśnione, więc dziękuję i byśmy tak prosili, żeby tak było na następnych sesjach tak samo, nie? Dziękuję.
No, dziękuję bardzo, ale staram się wyjaśniać, jeżeli to dotyczy spraw finansowych, to naprawdę staram się wyjaśniać. Pamiętacie, o podatkach rozmawialiśmy. No ale drodzy Państwo, jesteśmy, już żyjemy tutaj w dobie takiej komputeryzacji, że każdy tutaj z mieszkańców, Wy Państwo z tyłu również, możecie te projekty uchwały no, czytać prędzej, o wiele prędzej, bo one znajdują się tutaj na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce e-sesja. Wchodzicie na tą zakładkę i wszystkie dokumenty, które my otrzymujemy, do Państwa są, one są do Państwa dyspozycji. Panie Wójcie, bardzo proszę. Kierownik, bardzo proszę, panie kierowniku tutaj.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana pytanie. Pan ma na myśli cenę beczkowozu, wywozu beczki. To cena, która jest obecnie, będzie obowiązywała w dalszym czasie. Cena wywozu beczkowozu nie. Taka, jak jest obecnie, taka będzie obowiązywała. Proszę.
Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze chce zadać pytanie? Aha, bardzo proszę dyrektora biblioteki.
Panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado, szanowni państwo. To może nie będzie pytanie. Chciałem bardzo podziękować za dzisiaj podjętą uchwałę w sprawie nadania imienia. To była co prawda, można powiedzieć, formalność, ale też taki wyraz chęci kontynuowania tych wieloletniej tradycji biblioteki. I dziękuję w imieniu czytelników, którzy kiedyś jako koło przyjaciół działające przy bibliotece, no ci czytelnicy nadal uczęszczają, część z nich, i na pewno będzie to mile przyjęte. A nawet pomyślałem sobie, że jak tak tutaj zawiódł ten system do głosowania, że nawet i pan Krzysztof jakoś postanowił zaznaczyć także swoją duchową obecność. Ale chciałem skorzystać z okazji, że są państwo sołtysi, i poinformować o tym, że biblioteka przystąpiła na początku listopada do takiego projektu dla najmłodszych czytelników od 0 do 6 lat, dla takich maluchów. I bardzo zapraszamy do biblioteki rodziców z dziećmi, dlatego że dzięki współpracy z taką fundacją Metropolia Dzieci uczestniczymy w projekcie z książką na start. Czyli dziecko przychodzi do nas do biblioteki, rejestrujemy dziecko, dziecko otrzymuje własny paszport, tutaj może zbierać pieczątki za każdym razem, jak odwiedzi bibliotekę, my wręczamy wtedy dyplom i wręczamy z okazji wręczenia tego dyplomu także niespodziankę, czyli książkę. Jest to bardzo miłe, dzieci zawsze się cieszą i na pewno pomaga to nam też wychowywać przyszłych czytelników. Jak na razie nie zdarzyło się, żeby ktoś kręcił nosem, wszyscy są zadowoleni i też poszedłem z tym do przedszkoli, także proszę nie być zdziwionym, jak dzieci przyjdą z taką prośbą z przedszkola, że z kartą do biblioteki, że chodzimy i prosimy o państwa dane, bo staramy się oczywiście pozyskać jak najwięcej czytelników. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
Ja tylko w odniesieniu do tego, co pan dyrektor powiedział, rzeczywiście moje dzieci były, takie poszłości dostały, to jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa i każde z nich dostało książeczkę taką na pamiątkę, także że dziękuję za taką inicjatywę również.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana skarbnika. Nie wiem, nie pamiętam, czy to na sesji, czy na komisji była mowa o podatku, który no, być może jest zagrożony, podatku sfer wiatrowych. 20 listopada miała odbyć się rozprawa, nie, w sądzie, jak pamiętam, tak? Ona się odbyła, czy może są już jakieś postanowienia?
Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, ze względu na chorobę sędziego została ona przełożona na 19 grudnia.
No na pewno to i tak, czy nie rozstrzygnie się na pierwszej rozprawie, to będą kilka będzie rozpraw. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Panie wójcie, bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o podatki sfer wiatrowych, po uchwaleniu, ustanowieniu tego prawa dotyczącego podatków, przedstawiciele firmy, która na naszym terenie ma 6 takich wiatraków w miejscowości Wrocławek, odwiedzili nasz urząd, odwiedzili wójta i pytania zadawali, czy wójt jest za tymi zmianami, żeby podatek był wyższy. Bo zdarzały się przypadki w kraju, gdzie burmistrz, wójt bronił firmy wiatrowej, bronił, że nie chce podatków od nich. Po prostu stał na stanowisku, żeby ten podatek był naliczany jak dotychczas. Ja powiedziałem, że my musimy respektować ustawę i rozporządzenia ministra finansów i jeżeli ten podatek jest nam należny, wyższy niż dotychczas, to powinniśmy go egzekwować. Takie moje było stanowisko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeżeli jestem tu przy głosie, przy mikrofonie właściwie, to chcę tutaj Komisji Budżetowej zakomunikować oraz przewodniczącym komisji. W piątek na godzinie 14 będziemy tutaj pisać opinię na temat budżetu. Tak? Wszystkim będzie pasował? Nie, w urzędzie oczywiście. W urzędzie. Tak, ten piątek. na godzinę 14. Nie, no musimy zrobić tą opinię. Panie wójcie, jak tam z pańskim czasem? No bardziej do skarbnika tutaj, panie skarbniku.
No właśnie, panie przewodniczący, prosiłem w piątek, aha, no może 14 godzina, wcześniej jak najbardziej.
Dobra, no
to... 14.
No to, a poniedziałek?
Panie jak najbardziej poniedziałek jest ten dostępny cały dzień.
A pańskim poniedziałek pasuje tutaj też? 14, nie, no 14 by została. Panie wójcie? Aha, pan znowu ma spotkanie. No dobrze, no ale tutaj już przy opinii takich samych, no to tutaj najważniejszy jest skarbnik tak jakby tutaj i przekaże nam tu wszystkie informacje. Dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam obrady sesji. Dziękuję bardzo Państwu.